Cześć, witajcie na napisach końcowych. My siedzimy w domu, wy siedzimy w domu, więc nagrywamy kolejny Q&A. Dla nas jest to nieliczna okazja, żeby mieć kontakt z jakimś innym człowiekiem, z tym człowiekiem po drugiej stronie mikrofonu. O, Radek ma bardzo ładny kubek. Subtelna reklama Kapitana Ameryki. No dobrze, to sprawdźmy, co nam dzisiaj los przyniesie, o co nas pytacie. Czy będzie pytanie o Thanosa? Zawsze zadaję sobie to pytanie. Czasem jest, czasem nie ma. Pierwsze pytanie mamy od użytkownika o niku Jotamus. No elo, jakie zdanie ma ekipa NK o skokach narciarskich? Oglądacie, śledzicie, kibicujecie? Czy może kompletnie nie dla was? PS, Janne Ahonen, w następnych zawodach cię pokonam.
Doceniam.
Mam nadzieję, że z Janem wszystko w porządku, bo on to miał problemy z, mentalne, nie?
Był ten moment, kiedy oczywiście skakał Małysz, kiedy cała Polska oglądała lata temu i wtedy wiadomo, chyba każdy w Polsce oglądał wtedy skoki narciarskie.
Ja nie.
Bo wreszcie w czymś wygrywaliśmy, nie? Wreszcie w czymś jesteśmy dobrzy.
I wtedy oczywiście, no, poza nielicznymi wyjątkami, ale myślę, że masa Polaków miała wtedy styczność z tym sportem.
Zostaje ekspertami, chciałbym powiedzieć.
Zostaje ekspertami. Ale szczerze mówiąc, później jakoś mnie nigdy nie kręciło, więc...
No bo potem zawsze przychodzi takie... Orientujesz się, że ten sport jest tak bardzo bzdurny i po prostu tak bez sensu.
Jak każdy.
Że no właśnie bardziej niż ustawa przewiduje po prostu. W sensie, jak najbardziej może dawać emocje, każdy sport może dawać emocje, w zasadzie wyścigi ślimaków mogą dawać emocje, jeśli się lubi, nie? Ale po prostu mówię o tym, że myślę, że dla wielu osób, szczególnie jak jakby sukcesy Polaków się skończyły, oczywiście ostatnio znowu nadeszły.
Były większe teraz, ale już nie wróciło z taką siłą, przez to,
że już część osób wiedziała, że skoki narciarskie, ten sport, gdzie wszystko zależy od wiatru, na dobrą sprawę, i wiesz, i te skocznie są po prostu tak bardzo różne od siebie, że to za każdym razem jest kompletnie inna dyscyplina, w zależności od tego, na jakiej skocznie się skacze, i że zasady się zmienia po prostu w zależności od warunków atmosferycznych, i że w ogóle to jest takie, no skaczą sobie, i dużo zależy od tych noc sędziów, których nikt nie rozumie nigdy, czemu takie, a nie inne.
Z telemarkiem.
Czemu w ogóle...
Mnie zawsze zwalało, jakby mi tą deskę podnosili, jakby wiatr za duży, nie? To wiesz, zupełnie inny skok jest, wiesz.
No tak, osoba, w trakcie konkursu, nie? O, wieje za bardzo, to obniżmy trochę, wiesz. I teraz ci wszyscy, to wiesz, ta dziesiątka na przykład co została, kurwa, no. Trenowałem cały sezon. No nie, to jest właśnie problem, już pomijając jakby samą formułę skoków narciarskich, no to problem jest taki, że właśnie to jest taka dyscyplina, która jest tak bardzo zależna od wyników atmosferycznych, że często ci to wkurwia zwyczajnie, że wiesz, że nie możesz obserwować zmagań zawodników jako takich, tylko musisz liczyć na to, że pogoda będzie ładna i zawieje z odpowiedniej strony.
Ja mam pomysł. Powinniśmy w takim razie robić to w halach, na sztucznych stokach, w ściśle kontrolowanych warunkach, żeby każdy mógł skakać tak samo.
Myślę, że...
Co wy na to?
Gdyby zainteresowali...
Kiedyś i tak nie będzie zimy, bo globalne ocieplenie, więc będą musieli budować skocznie. Te sztuczne góry i hale w tych górach, czy coś.
No już masa samych skoczni jest taka mocno dosztuczniana.
No tak, bo jest problem, żeby śnieg utrzymać, nie? No ale wiatr dalej wieje.
No to zrobimy takie kopuły, żeby nie było wiatru.
No więc jeśli chodzi o skoki, no to tak. Ja myślę, że jak każdy Polak miałem ten moment, że jak Adam Małysz skakał, to się oglądało.
To mówiłeś, leć Adaś, leć! I a potem... przed telewizorem.
A potem to tak, okej, dobra, to może jednak nie był najlepszy sport i trzeba było się przyznać po prostu przed samym sobą, przed lustrem, że dobra, oglądałem tylko dlatego, że Polska wygrywała, nie? I chciałem
tak
po prostu tutaj się poczuć
tak
lepiej.
Absolutnie tak było.
No. Ale fajnie, że jakby sukcesy Adama Małysza pociągnęły za sobą tutaj, że nowi zawodnicy się pojawili, jakieś pieniądze poszły w to, no i ci nasi skoczkowie dalej sobie radzą, nie? Więc fajnie.
Ja lubię tylko jedną rzecz związaną ze skokami narciarskimi, i to jest film Eddie the Eagle, i to tyle.
Ja lubię kaski, ten kask, który miał Martin Schmidt, ten taki Milki, taki fajny był właśnie.
Wtedy Milka, wszyscy wiedzieli, wiesz, że Milka najlepsza, bo wszędzie była Milka, bo to było te niemieckie...
No i najlepszy zawodnik oczywiście Noriaki Kasai,
który tam się dużo nie zmieniło się, bo on skończył już karierę, czy jeszcze lata? On chyba już lata w zeszłym sezonie.
Widzimy się, jakby skakał dalej tam, wiesz.
Tak, on skaczył troszeczkę dłużej.
Ale teraz... tak, w zeszłym sezonie jeszcze skakał, tak mi się wydaje. Ale oni w ogóle, oni są długowieczni, nie? Wiesz, tego Amanów tych wszystkich, Ahonen, który wracał co chwila, później, wiesz, były te sezony parę lat temu, gdzie on tam był, wiesz, w cholerę daleko, nie? I tak skakał. Po co ma robić? No co ma ten człowiek robić? Musi skakać, nie? No i pamiętam, były te właśnie największe sukcesy też reprezentacji, że mieliśmy Małysza, który tam wygrywał, nie wiem, wszyscy się jarali i była ta cała grupa innych skoczków. I musiałeś im też kibicować, nie? I tu wchodzi Robert Mateja i bum, 50 któryś, nie? Za chwilę.
Wiesz, wchodzi... Robert Mateja to jeszcze miał jakieś tam sukcesy w karierze, potem oczywiście był ten taki moment, kiedy no naprawdę kiepsko mu szło i stał się troszkę właśnie wtedy obiektem żartów. No ale przecież miałeś tych takich zawodników typu Tomisław Tainer, którego jedyną zasługą tak. było nazwisko Tainer, nie? I nic więcej. Także no to tak i widziałeś, jak ten Małysz tak musi ciągnąć tą resztę po prostu na tych konkursach drużynowych, nie? No ale to też się zmieniło.
Ale w ogóle wiesz, ale to było widać, jaki to był moment, jak był potrzebny taki sukces, nie? Żeby właśnie w taki sposób kibicować, bo na przykład jak teraz, wiesz, te sukcesy Stoka, nie? Sukcesy Stocha, nie? Który przebił Małysza, nie? Bo zdobył medal olimpijski, nie? Ten najważniejszy i no i w ogóle miał fantastyczne wyniki, plus cała grupa innych zawodników, nie? Drużynowo. Nie? Mamy Kubackiego, mamy Żyłę, którzy też wyrabiają naprawdę fantastyczne wyniki i już nie ma tej, nie ma, wiesz, że nie wróci nigdy do tego momentu, który był, nie? Jak jeszcze, wiesz, bez sieci były tylko media, które w odpowiedni sposób, wiesz, potrafiły to przebić na to, jak największy sukces, jaki mieliśmy w historii czegokolwiek, już nie tylko sportu, nie tylko skoków, nie? Tylko w ogóle, nie? To Adam Małysz, król świata i najważniejsza osoba. To był fajny okres, nie? Ale wiesz, że to już nie wróci nigdy w takim stylu, no i szczególnie w skokach narciarskich, nie? Które dzisiaj już jako dyscyplina wiadomo jak jest, nie? A tak samo było z żużlem, pamiętasz, na początku wieku żużel, nie? Wszyscy żużel oglądali, wiesz, Richardson, Tomek Golob. Później jak już Golob został mistrzem świata i miał te największe sukcesy, to już nikt żużel nie pamiętał, nie? W takim stopniu jak na początku
wieku. To ja już bym wolał chyba do końca żużelane skoki narciarskie niż żużel, szczerze mówiąc. Z całym szacunkiem dla fanów żużla, bo jest ich cała masa. Mieszkałem w Toruniu 6 lat, to wiem. Ale tego już kompletnie nigdy nie
tak, opowiem. Ale wiesz, na przykład w tym roku, sportowcem roku pierwszy raz od paru dobrych lat przebił Lewandowskiego żużlowiec i... No, wiesz, nikt nie wiedział nawet, o kurczę, co żużlowca mieliśmy takiego...
No, przecież jakie było oburzenie w ogóle. Jakiś typ, co jeździ sobie na motorze po prostu w lewą stronę, przebił Roberta Lewandowskiego? Nie, jakim prawem? A to no, głosowanie po prostu.
Przecież Robert zdobył mistrzostwo Niemiec.
Ja chcę tylko jeszcze dodać na koniec, że wypowiedź Radka uświadomiła mi, że miałam jeszcze jeden kontakt ze skokami narciarskimi. Mianowicie widziałam byłą żonę pana Żyły w Tańcu z Gwiazdami i to był koszmar.
Dziękuję. A, pamiętam, no nie wiedział sobie dobrze.
Ale w innych miejscach też była.
Czekamy na pierwsze, na jakiś taki wielki sukces jakiegoś Polaka w curlingu, nie? I będzie taka wielka, tylko wszyscy nagle staną się ekspertami od, wiesz, od rzucania kamieniami, nie?
Czy lepiej zamiatać?
Od rodzaju szczotek, nie? I tak będą się z telewizorami.
Może w domach
tak,
będzie czyściej.
Tak ze złym włosiem szczotki używają, nie?
Curling, piękny sport. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mieli sukcesy.
Czekam.
Tymczasem idźmy dalej. Archiwistyka UMK pyta. 28 listopada 2019 roku miała premierę... Miała miejsce premiera nowego serialu na YouTubie Has Been Hotel. Ktoś z was ogląda albo byłby zainteresowany obejrzeć? Mam wrażenie, że jest w waszym guście.
Ja w ogóle nie oglądam tych produkcji YouTube'owych.
Ja też nie. Nawet mówili o tym Cobra Kai, że dobre, ale...
I druga część tipa. Kiedy druga część Adama Warlocka Oscar? Pozdrawiam.
No właśnie, ja sam czekam.
To widać, że jest trochę starsze pytanie, bo już dawno była.
Radek
dalej czeka.
Już dawno temu wyszło. Widać, jak jesteśmy
dobrze, jakiś pozytywny akcent. Kolejne pytanie zadaje nam Michał. Jaka jest wasza opinia odnośnie plotek o ewentualnych powrotach aktorów z serialów Netflixa do MCU? Jacy inni aktorzy z serialów Marvela również mogą mieć szansę wrócić i dlaczego jest to Gabriel Luna? Bo były takie plotki?
Tak, były.
O Lunie?
Tym, że...
Nie? To, To już, były kiedyś.
Nie, już niedawno były, że Charlie Cox już w nowym Spider-Manie się pojawi jako Daredevil.
Nie, no nie pojawią się, no kurczę, no daj spokój.
Pojawią się, bo to aktorzy serialowi.
Jedyni aktorzy, którzy mają szansę według mnie seriali pojawiać się w jakichś małych cameo w filmie, to tak jak było z Jarvisem w Endgame, czyli postacie z Agent Carter, dlatego że to są postacie, wiecie, z tej przeszłości, które nie mają żadnego wpływu, więc jako cameo mogą się pojawić właśnie tak, jak się pojawił Jarvis. On jest chyba jedyną postacią, która była najpierw w serialu, a potem pojawiła się jako cameo w filmie. I tego typu postacie właśnie z Agent Carter, który wiadomo, tam gdzieś dawno tam coś tam ktoś, to spoko. Poza tym bez szans.
Kurczę, no ja rozumiem tę to, że ludzie się w jakiś sposób przywiązali do tych postaci, albo uważają, że nie wiem, świetnie odegrali swoje role, nie? Że ten Kingpin Vincenta D'Onofrio, czy ten Daredevil Charlie'ego Coxa, że oni byli super i szkoda by było ich tracić, ale no zwykle jak się robi reboot, to się zmienia aktorów, bo bardziej w tym przypadku, kiedy mówimy o tym, kiedy nagle Disney stał się bezpośrednim konkurentem dla Netflixa, nie? Na tym polu platform cyfrowych. Więc w momencie, w którym oni by użyli do tutaj swoich produkcji teraz aktorów, którzy, czy jeszcze szczególnie w tych rolach, którzy grali w tych produkcjach Netflixa, no to była zwyczajnie reklama Netflixa, nie? Na zasadzie, jeśli ktoś nie oglądał tych seriali i nagle się pojawia w serialu Disney Plus Charlie Cox jako Daredevil, jako Matt Murdock, no to jasne jest, że ktoś sobie pomyśli, kurde, kto to jest, nie? I on był w Daredevil, no dobra, to muszę teraz wykupić Netflixa i oglądać, nie?
To muszę zrezygnować z Disney Plus.
To nie ma żadnego sensu. I no, trzeba się wyleczyć, wydaje mi się, z takiego myślenia i jednak założyć sobie, że w Hollywood nie pracuje 10 aktorów, tylko pracuje ich tam kurna tysiące i spokojnie da się znaleźć kolejnego aktora, który będzie równie dobry albo może nawet lepszy niż Charlie Cox czy ktokolwiek, kto się pojawi w Netflixie. A jeśli nawet nie, no to trudno, no żyjemy dalej.
Aczkolwiek był jeden wyjątek od tego niedawno, J.K. Simmons, tak, który był w jednym filmie, w innym uniwersum i pojawił się znowu, więc jakiś tam precedens jest, ale no to już bym bardziej patrzył w stronę tych Agents of S.H.I.E.L.D. czy tego typu rzeczy, bo to jest jednak dalej Disneya gdzieś tam, więc ten Luna może, ale nie że tak powiem, nie stawiałbym na to za wiele.
Też Simmons był, wiemy czemu był takim precedensem, nie? I czemu akurat jego mogli wykorzystać z innej wersji zupełnie w tej nowej, nie?
No plus to jest film, mówimy o filmie Sony, a nie Disneya, no. To jest też dokładnie. Inna sytuacja zupełnie.
O czymś, co jest, też by się nie dziwił, jakby gdzieś tam za parę dobrych lat, za dekadę gdzieś do tego Coxa wrócili, że wiesz, w jakimś jakby coś tam między wymiarami było, nie? I nagle była ta wersja, już mamy tego Daredevila w nowym MCU, nie? Który już ma tam swoją serię filmową czy cokolwiek i wtedy, nie wiem, jest jakiś wielki crossover, gdzie są inne, wiesz, z innych uniwersum mogą się pojawić postacie. Tak jak teraz
Radek chce dużo Arrowverse się nagle.
Nie, ale właśnie jak mieliśmy Arrowverse, ale to by się mógł pojawić gdzieś w jakimś cameo, nie? I wtedy by
I Ben
to
Affleck
przeszło.
Jeszcze obok, nie?
No i Ben Affleck, o Jezu.
Old Ben Affleck.
Z tym zapięciem na szyi strasznie.
Old Ben Affleck to jest teraz default Ben Affleck.
On już tylko młodnieć może, tu już nic nie ma co starzeć w tym człowieku. Nie, ja kocham Ben Afflecka i naprawdę teraz, jak jeszcze z Anną de Armas jest w związku, to już w ogóle najpiękniejsze. I takie, w takim czymś bym widział Charlie'ego Coxa, ale no to musi minąć jeszcze kupa czasu, żeby w ogóle mógł taki pomysł się pojawić, bo w tym momencie to na pewno nie pójdą w tą stronę, tylko zrobią jakąś nową wersję, nie? No.
Dobra, to lecimy dalej. Piotr Kubisiak zadaje dwa pytania. Cześć, czy był jakiś komiks, podczas którego wzruszyliście się na tyle, że aż zawilgotniały wam oczy? Dla mnie takim zeszytem był Amazing Spider-Man 400. PS, jeśli to zbyt osobiste pytanie, to oczywiście zignorujcie. Pozdrowienia dla całej ekipy.
Ja non stop płaczę przy komiksach, także dla mnie to nic nowego. Zresztą jak Tom Taylor pisze cokolwiek często, to po prostu ciężko. Ja tak... Był ten Spider-Man, Jezu, ten jak on tym dzieciakiem się opiekował niedawno, co był dzieciak chory na raka i on mu tam zrobił ten cały motyw z nimi, z jego rodzicami w szpitalu, tą zabawę, walkę z złoczyńcami Spider-Mana. Come on, jak ktoś to czytając nie zawigotnie mu się oczy, to nie wiem, nie ma serca chyba. Ale bardzo często, ja ogólnie zawsze jak są takie momenty, kiedy wiecie, kiedy tak przyjaciele przychodzą tak na pomoc komuś, tak w takim, nie takim znaczeniu jak Avengers Assemble, tylko właśnie taki moment, jak ostatnio Peter musiał siedzieć, bo była operacja cioci May i wszyscy jego kumple superbohaterowie stwierdzili, że przyjdą na jego, że tak powiem, dzielnicę patrolować, żeby on mógł siedzieć w szpitalu to w tej nocy przy cioci, żeby wiedział, że ulice są bezpieczne, bo inni bohaterowie tam są. Nie wiem, takie rzeczy na mnie strasznie działają, więc często.
Na mnie słowo pisane, czy nawet no, z komiksem jeszcze są niby obrazy, ale u mnie to jakoś tak słabiej działa. Ja się bardzo często wzruszam przy filmach i przy serialach, ale wydaje mi się, że ja po prostu muszę mieć więcej tych bodźców, że muszę mieć obraz, muszę mieć jakąś wzruszającą muzykę i tak dalej, więc u mnie to bardzo rzadko, jak coś czytam. Ale był ostatnio komiks, o Jezu, przypomnij mi tytuł. Ten z targów książki, co przytachaliśmy, co ktoś nam go dał.
A, ten, Donego Cates'a, tak?
No.
Jak się nazywał?
Tak, no to tutaj miałam takie trochę sniff.
O, no, to było. No, ja też się ostatnio wzruszyłem. Pierwszy raz, kiedy się wzruszyłem na jakimkolwiek komiksie, no to był All Star Superman Granta Morrisona i ten słynny kadr z tą dziewczyną, która stoi na dachu budynku. Tam jest taki motyw, jak Superman ratuje jakiś samolot czy coś takiego i słyszy, że jakiś właśnie psychoterapeuta próbuje się skontaktować ze swoją pacjentką, ale nie może. No i ten. I tutaj po nitce do kłębka dociera właśnie do tego budynku, gdzie dziewczyna chce już skakać w ogóle. No i ona jej mówi parę prostych słów, które po prostu tak mnie ruszają za każdym razem. To jest jeszcze tak świetnie narysowane, tam, nie wiem, w trzech kadrach tylko, ale to jest mega. Mam ciągnąć się skórkę, o tym mówię. Wow.
Kurczę, ja parę razy tak miałem w trakcie czytania Invincible Kirkmana. Tam jest takich dużo, ale tam są te motywy, te rodzinne, wiesz, z ojcem i jakby się pojawia coś naprawdę, jakieś poświęcenie czy coś takiego, szczególnie, że no, to jest RK i jak komuś się ma coś stać, to się najczęściej dzieje w taki sposób już nieodwracalny i jak ktoś się tam poświęca, to się poświęca już na dobre i z wykopem. Więc tam były kilka razy mokre oczy. Więc dobrze, że to teraz u nas wychodzi. Nigdy się nie spodziewałem, że ktoś się u nas na to rzuci, nie? W końcu, żeby wydać tyle tych numerów Invincible.
To jest jeden z najlepszych zamkniętych serii.
To jest, kurczę, jedno z najlepszych superhero w historii. Jeśli ktoś nie czytał, to brać je w ciemno, bo to jest po prostu piękna podróż. I ona jest taka właśnie mocno emocjonalna, nie? Blisko tych tematów rodzinnych, ale też w całości poświęcona tym dziwactwu tego superbohaterskiego komiksu, nie? Więc jakieś podróże międzygwiezdne i wszystko
Dragon Ball.
Jest. No i Dragon Ball.
No dobra, to lecimy dalej i pytanie od Załóżmy, że akcja odcinka Get Swifty z serialu Rick and Morty ma miejsce naprawdę, ale przybysze robią konkurs na najlepszy film. Potus wyznacza ekipę NK, by wybrali film, który ocali ludzkość. Co pokazujecie?
Batman i Superman. Dziko spijcie za stwierdzenie, nie zasługujecie. Nie, pokazuje mi tą wersję reżyserską Batman i Superman. Jak nie umrą po drodze, jak się po prostu nie wyniosą, wiesz, do końca, to nie wiem. To już chyba tylko Watchmen wersji reżyserskiej zostaje.
Ja im pokazuję, wiesz, tego Snyder Cut i cały wszechświat osiąga Nirwanę, staje się jednością. Wszyscy żyją w spokoju i jest pięknie.
Ja bym im pokazała ten odcinek Ricka i Mortiego, żeby zobaczyć, jak zareagują, bo to by było takie
mind-blowing. Ja puszczam 15 sezonów Supernatural i mówię, że to jeden film. Muszą oglądać do końca albo muszą odwołać z wody.
No, to ja im puszczam tego doktora Hu i daję nam trochę czasu, jak ludzkości.
Ewentualnie puściłabym im coś, nie wiem, jakiś paradokument albo coś takiego, żeby zobaczyli, że na Ziemi już mamy i tak wystarczająco przestrane, więc...
Ostre cięcie, niech się czegoś nauczą.
Ostre cięcie?
Nie, ostre cięcie jest super, no.
No tak, to niech się czegoś nauczą.
Nie, puściłabym im ten polsatowski odpowiednik, gdzie jest ten Leszek Czajka w Łodzi i tam jest taka totalna patologia zawsze, że po prostu jeszcze te zakłady takie brudne, takie odrapane, nikt nic nie umie, to jest po prostu poziom wyżej. Jaki to miał tytuł?
Nie wiem.
Pewnie też coś z cięciem w nazwie, bo to wszystkie programy się tak nazywają, więc jeśli nie kojarzycie, ale lubicie ostre cięcie, to poszukajcie sobie, to na Polsacie też było i tam była po prostu patologia razy milion. Cudowny program. MD pyta, żeby Hel nie była smutna na Halloween. Oj, to powinno poczekać na Halloween, nie? Bo ja pamiętam, był odcinek na Halloween i narzekaliśmy, że nie było odpytań na Halloween, więc...
Nie dożyjemy, to ja nie możemy tak? rzucać.
Następnym razem myślę, że spróbujemy to ogłosić jakoś wcześniej, albo na fanpage'u czy coś, żebyśmy faktycznie mieli pytania o tym na Halloween.
No bo to mamy kilka pytań na 31 października 2020, więc wow, pierwszy raz jesteśmy do przodu z pytaniami. Wasz ulubiony zabójca z horrorów i dwie ulubione brutalne sceny śmierci.
Michael Myers chyba. Ale ten taki oryginalny Michael Myers, bo bardzo mi się podoba ten koncept typa, który po prostu morduje i nikt nie wie dlaczego, nikt nie wie, co jest z nim nie tak. Jest po prostu czystym złem i w sumie niczego więcej nie potrzebujesz. A ulubione sceny śmierci? Uwielbiam scenę śmierci z Jason X, tą gdzie Jason bierze, to się dzieje na stacji kosmicznej w przyszłości, gdzie Jason bierze głowę jednej z tam laborantek, wkłada ją do ciekłego azotu i jak cała się zrobiła, wiecie, krucha, to ją rozbija o stół. To jest absolutnie cudowne. No i taka klasyka, Kevin Bacon, który zostaje zabity w pierwszym piątku 13, kiedy dobiera się do jakiejś dziewczyny i nagle znienacka taka strzała po prostu przebija szyję spod łóżka i to jest no jedna chyba z tych bardziej takich kultowych scen śmierci, która w sumie dała początek do tego, jak to dalej eskalowało z każdą kolejną częścią i w ogóle z każdymi, ze wszystkimi straszerami dalej.
No i Tom Savini, to były piękne efekty wtedy, nie?
Daj spokój, Tom Savini był tym geniuszem od praktycznych efektów, gore i tak dalej. Tylko, że to był ten gość, któremu im lepszą robotę zrobił, tym więcej wycinali potem, więc no nie wiem.
No, u mnie to oczywiście Freddy, najlepszy typ, najlepszy morderca. No, a ulubione sceny śmierci?
O, albo ta scena z tego, z czwartego koszmaru?
Ja uwielbiam te sceny z drugiego.
Z trzeciego, jak te ścięgna wyciąga komuś i tak
prowadzi. No, to jest super, tak. Ale ja uwielbiam te z drugiego, jak Freddy wychodzi z typa. Tak. To jest super scena. No i tak klasycznie uwielbiam te scenę z pierwszego koszmaru, jak Johnny'ego Deppa wciąga łóżko.
Ja uwielbiam tą z Power Glow, jak to był taki,
wiesz, Englund,
tak, ale widziałeś, ile Englund miał, to była tak debilna scena, widziałeś, ile Englund miał radochy, nie, żeby to pokazać.
To... Ale to muszą być seryjni mordercy?
Nie.
Bo ja uwielbiam scenę, a propos brutalnej śmierci, to uwielbiam scenę z Obcego 3. Jak masz tego Dance'a i myślisz, o, to będzie ważny bohater, to będzie taka postać, o, ma romans z Ripley, o, tutaj już widzimy, pewnie się poświęci w jakiejś kluczowej scenie, pół filmu nagle tam przez tą tą kurtynkę czy coś takiego, ogon go tam rozwala i po prostu, chwila, to się dopiero zaczęło właściwie, nie, ten obcy dopiero wyszedł, to jest jego pierwsza ofiara na dobrą sprawę w tym filmie i masz go totalnie załatwionego, więc to była śmierć, która na mnie zrobiła wrażenie, bo się tego kompletnie nie spodziewałem, że Charles Dance, jeszcze oglądałem Obcego 3 później, więc myślałem, że o, Charles Dance, lubię typa, więc pewnie jeszcze konkretny aktor, pewnie to jest z jakiegoś powodu, a z postaci... Nie oglądam tyle horroru, żeby lubić jakoś aż tak. Niech będzie Scarface.
Scarface?
Leatherface.
Człowiek z blizną.
Ulubiony morderca.
Nie, czemu powiedziałem Scarface. Nie mam w głowie Leatherface.
I masz to spotkanie mu, tak, chyba czegoś nie zapałem.
Ja oglądam.
Ja mówię, kurczę.
Tak dużo horrorów, że dla mnie to... Nie, to
Oscar, znajomość horrorów w ogóle Oscara. No, Scarface.
Tak, ja mówię, Oscar głęboko siedzi w horrorach, bo ja nie znam Scarface'a.
Leatherface, okej.
O, kurczę. I to u mnie chyba będzie Leslie Vernon z Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon. Nie wiem, czy ktoś widział...
Ja.
Leslie Vernona. Widziałeś?
No.
Leslie Vernon jest super. To jest, w ogóle to jest film, który jest dokumentem. To jest parodia do pewnego momentu ogólnie slashera, że grupa filmowców chce zrobić wywiad z prawdziwym mordercem slasherowym, nie? I tym właśnie jest Leslie Vernon.
Który spędza praktycznie cały film na przygotowaniach do swojego...
Tak. I oni za nim chodzą i on tam obserwuje tą dziewczynę i w ogóle on rozkłada na czynniki pierwsze to, jak działa seryjny morderca w tych slasherach, nie? Że on musi obserwować, musi robić te hałasy, wiesz, du-du-du, nie? Żeby ona coś tam usłyszała. To jest fantastycznie poprowadzone. I on jest super gościem w ogóle. On jest spoko, on sobie pogada, idzie w ogóle pogadać sobie na przykład idą na kolację do innego, emerytowanego już mordercy slasherowego, który ożenił się z jedną z Final Girl, nie? Która przeżyła. I teraz sobie żyją fajnie i są, wiesz, w ogóle cudownym małżeństwem. Bardzo fajnie, nie? On tam przychodzi. I to jest piękne, jak ten film eskaluje, nie? Że właśnie są te przygotowania. Oni zaczynasz lubić tego Leslie'ego Vernona i w pewnym momencie zaczynają się dziać rzeczy, że wszyscy się zaczynają orientować, ej, ale on naprawdę przygotowuje się, żeby kogoś zamordować, nie?
Tak, ej, dalej... robimy w sumie materiał mordercy, fuck.
Tak. I że no, on może być spoko gościem się wydawać, ale on nadal jest tym seryjnym mordercą, który się przygotowuje do przeprowadzenia mordu. I film jest kapitalny. Ja uwielbiam do niego wracać, bo to jest, jeśli ktoś lubi slashery i chce poznać to, jak działają, to musi musi zobaczyć ten film, bo tam jest wszystko wyłożone kawa na ławę, jak te filmy funkcjonują.
No i powodem jest taki, że tam jest też mowa o tym, że no, każdy morderca musi mieć tego swojego Loomisa, nie? Tego swojego przeciwnika głównego. No i tej Loomisem jest Robert Englund. Nie?
Tak, on tam lata za nim, nie? To jest tak pięknie pokazane, nie? Jak tu się pojawił się, muszę iść się z nim spotkać, nie? Czy coś takiego. Matko, to jest tak dobrze poprowadzone. A z takich klasycznych morderców to u mnie jednak Jason, ja mam wielki, wielki sentyment do Jasona.
Zanim był zombie, czy już jak był zombie?
Jak był zombie, już od szósteczka. Szóstka jest najlepszą częścią piątku 13. I tam są te najpiękniejsze morderstwa, jak na przykład bierze gościa, rozwala mu głowę o drzewo i tam na tej, wiesz, na tym smileju jest zakrwawiony smiley, nie? To już była taka beka i mówię, tak, to jest dokładnie to, czym powinna być postać Jasona na tym etapie, na etapie szóstego filmu, nie?
Dobra, ciąg dalszy pytań od MD o horrory. Jedna mroczna scena z horrorów, która śniłam się po nocach jako koszmar.
U mnie cały Egzorcysta. To jest jedyny film, na którym się prawie zesrałem ze strachu. Naprawdę. Kiedyś z kumplem miałem tak, że bo ja pisałem w ogóle licencjat kiedyś ze slasherów. Znaczy pisałem z filmów Carpentera, nie? Ale no, duży rozdział miałem o slasherach, bo wiadomo, Halloween i te rzeczy. I oglądałem wszystkie slashery, jakie się dało. Wiesz, te Burningi, wszystkie części Sleepaway Camp, wszystkie Maniaków i co się dało. Wszystko. Nawet te na jakieś najbardziej już tam zapuszczone rzeczy. I nadabiałem też w tym czasie klasykę horroru. I kiedyś mówię, o, teraz jest ten moment, kiedy muszę zobaczyć Egzorcystę, nie? I siedzimy sobie tam z kumplem na stacji jakieś wieczorkiem. Mówię, puścimy sobie, wiesz, jakieś chipsy, weźmiemy, obejrzymy sobie Egzorcystę, będzie beka, nie? Diabeł i takie rzeczy, nie? I nie odezwaliśmy się słowem przez cały seans, bo byliśmy zesrani, tak? Tylko, że na siebie zerkaliśmy, nie? Tam biega ten Max von Sydow, wiesz, wygania tego diabła, głowy się obracają, żygów pełno, a ja mówię, matko boska, to jest koszmar jebany, już nigdy nie chcę do tego wracać, nie? No później wracałem, bo to jest naprawdę fantastyczny film, ale ten pierwszy seans to był koszmar dla mnie.
Za późno obejrzałem Egzorcystę w życiu, bo w ogóle mnie nie złapał, w ogóle ten film... To jest dziwny, to jest ten super klasyk horroru i w ogóle, a tak bardzo oglądałem go i tak nic nie czułem, ani zachwytu, ani niczego innego. Nie,
no ja później wiesz, ja następne seansy już miałem na luzie, nie? Mówię, ten pierwszy był taki no dziwny.
Właśnie ja nawet pierwszy tak miałem, nie wiem, ale może jakbym był młodszy, jak go oglądał, to bym miał tak, jak wiele osób opisuje, żeby totalnie... Ja miałem z film, który dało się obejrzeć tylko raz i za drugim razem już była beka i kompletnie był nic, i to, czyli ten film, który zaczął te wszystkie pseudo... found footage, czyli Blair Witch Project pierwszy. Po pierwszym Blair Witch Project ja miałem po prostu autentyczny, za każdym razem jak się ściemniało, miałem iść do lasu, to miałem takie... No może lepiej tam.
Miałeś iść do lasu, jak się ściemniało.
Nie wiem.
Ten moment,
zawsze jak mnie wysyłali do lasu.
Zawsze jak musiałem, wiesz, zanieść obiad babci.
Chaty w lesie.
Nie no, wystarczyło, że wyjechało się nad jeziorko, nie? Na wakacje i obok był las. I stwierdzaj, że może lepiej tam nie iść teraz.
Typowy Podlasie. Nie, wieczór się zbliża, do lasu idziemy. Mamo,
więc ja nie chcę. Ja po pierwszym Blair Witch miałem... Ten film jak drugi raz oglądasz, to już nic nie czujesz po prostu, ale wtedy nie było tej całego tego motywu found footage, nie było tych wszystkich paranormal activities, nie było tych wszystkich rzeczy, tylko to było coś tak nowego i świeżego, że autentycznie mnie rypnęło.
No u mnie takim filmem, który no też już oglądany dawno temu, pamiętam wtedy, to mnie mocno tam gdzieś poharatał, to była pierwsza Piła. I pamiętam, że tam było dużo takich bardzo przerażających konceptów, na przykład czołganie się przez zasieki z drutu kolczastego, żeby do tam czegoś dojść i później, nie wiem, konieczność, żeby tam rozpruć kogoś i mu szukać czegoś we wnętrznościach, ale no oczywiście obcinanie nogi i tak dalej, ale tak najbardziej w głowie to mam chyba zawsze scenę z drugiej części, jak ktoś próbował po coś sięgnąć wysoko do góry i tam były takie szklane, przezroczyste coś tam i tam wkładał ręce, potem jak je próbował zdjąć, to tam były takie cosie, co tutaj zdzierały skórę z rąk. Nope. To jest straszne.
Jest tam jakąś dziurą, jak były dziura ze strzykawkami.
No właśnie strzykawki, to był ten moment, dokładnie, nie wiem dlaczego, ale do dziś strzykawki pamiętam najbardziej.
A te ręce. O.
To jak niedaleko Jamesa Wana jesteśmy, to ten jumpscare z Insidious, z tym czerwonym demonem podczas tego seansu, który wyskakuje z nienacka i to jest... I to jest tak świetnie budowane do tego, bo to jest taki seans, który się w ogóle odbywa w świetle dnia, więc to, nie wiem, jakichś tanich sztuczek pokroju, jakichś dziwnych odgłosów czy coś. I to jest tak perfekcyjnie zbudowane i potem to One oczywiście rozwija w kolejnych filmach. Ale z ostatnich filmów, Hereditary, I scena, jak mamy tą małą dziewczynkę, Charlie, która jest trochę dziwna, jest ten moment, jak ona jest na tej imprezie z tym swoim bratem i jest uczulona na orzechy, ale zjada coś z orzechami, więc trzeba ją szybko odwieźć do szpitala. I wygląda przez okno ten samochód uderza w ten słup, nie? Tam po drodze. No i ginie w bardzo taki brutalny sposób, nie? Ale to nie jest straszne, no bo mnie to nie jak oglądam takie obrazki w kinie, to mnie jakoś nie straszy. Ale to jak potem to jest poprowadzone perfekcyjnie, jak ten jej brat tak ma takie wyparcie i po prostu odstawia samochód. Idzie do łóżka i tak leży i czeka, nie? I nadchodzi ranek i matka wstaje i tylko z perspektywy właśnie tego typa, który leży w łóżku, słyszymy taki krzyk nagle, po prostu taki, wiesz, taki krzyk pełen żalu w ogóle. Jezus Maria, po prostu... To była masakra w ogóle. Hereditary ma parę takich scen, które po prostu zostają pod skórą na zawsze.
Jezu, ale jak mamy jeszcze później powrót do tej sytuacji na drodze... I tego, jak to teraz wygląda, wiesz, i to jest taka przebitka tylko na sekundę, nie? Ja mówię, fuck. I to było,
Okej, dobra, zmieniamy temat.
Top 3 horrorów od początku historia filmów. To zdanie jest prawie po polsku, prawie je rozumiem.
Halloween, Psychoza.
A jakie było pytanie?
Top 3 horrorów od początku historia filmów.
To ja teraz mówię, że ja się wyłączam z tego pytania. Za mało oglądałem.
To jak to? Koszmar z ulicy Wiązów?
Kurde,
ciężko.
Ciężkie pytanie, no.
No.
Tyle ich było.
To u mnie Egzorcysta, Gabinet doktora Caligariego. Nie wiem, kurczę, Nosferatu może murnała. On dalej wygląda kapitalnie i lubię do niego wracać.
Wspólnie byśmy coś uskładali.
Coś byśmy składali, ale ciężko, kurczę, bo to jest... Bardzo pojemny gatunek jednak i...
Zawsze jest pytanie, top 10 czy... twoich ulubionych, top 3 najlepszych.
Ale właśnie też na przykład te stare rzeczy, czy powinniśmy je brać pod uwagę, skoro one dzisiaj tak nie bardzo straszą, nie? Tak jak, nie wiem, rozmawialiśmy ostatnio o Niewidzialnym Człowieku. No super film, kurczę, no ale to nie jest film, na którym, nie wiem, jakkolwiek można się chyba bać dzisiaj, nie? Więc no liczyć,
tak
nie liczyć.
Nie, ja bym dał radę na przykład wybrać, nie wiem, z każdej dekady po jednym filmie, nie? Jeden najlepszy film z danej dekady. To okej, bo jakoś masz jakieś porównanie, ale kurczę, biorąc pod uwagę, ten gatunek się zmieniał jednak z roku na rok, nie? Jakby, wydaje mi się, że łatwiej by było wybrać, nie wiem, film akcji czy komedię, no bo w przypadku horroru, gdzie jednak sposoby straszenia czy wywoływania konkretnych tutaj emocji się tak zmieniły jednak na przestrzeni lat,
no,
że...
Ale też nie wiesz, czy masz patrzeć też tylko na to, czy cię straszy, czy po prostu, czy jest dobrym filmem, nie? Bo nie musi szczególnie jakoś straszyć wybitnie, żeby być dobrym horrorem, nie?
No także...
No. Ale u mnie na pewno w top 3 horrorów obojętnie czego byłoby Midsommar, tak więc... I Koszmar z ulicy Wiązów. A trzecie nie wiem.
U mnie na przykład pewnie w trójce był Dracula z Lugosim, ale to też nie jest horror, który cię wystraszy w jakikolwiek sposób, nie?
No. O, i tu do Oscara. Żeby Tlen miał możliwość wypowiedzenia, niech poda 3 ulubione brutalne sceny śmierci z Gry o Tron.
Masz trochę skrawków.
Dali dziecku się pobawić tematem.
Ale to i tak teraz, kurde, ja Grę o Tron już tak bardzo wyparłem z głowy, szczególnie po tym ostatnim sezonie.
Ej, no kurczę, na pewno ta scena, jak góra walczy z tym
Oberynem.
Naszym Pablo.
No tak, tak, jak mu tam głowę zgniata.
Z Oberynem, no jak mu te oczy, nie?
Tak, tak, to niech będzie tak. Próbuję sobie przypomnieć, czy na Red Wedding była brutalna scena, czy ona była po prostu emocjonalnie mocna, ale...
Po Red Wedding było, jak przyszyli łeb Wilkora do tego, do Madena.
To było w serialu, ja właśnie nie pamiętam, że
było
w serialu,
było
w książce.
Było, jak go nieśli.
Ale nie przypominam
ale
sobie.
Ale było chyba, jak było przytwierdzona ta głowa do...
No, jak Joffrey ginął oczywiście z otruty. To było do zapamiętania. Czy tam były? No mówię, to już kurde, trochę czasu minęło, więc... Próbuję sobie już pomnieć jeszcze z jedną jakąś brutalną... O wiem, jak Khal Drogo wylewał złoto na łeb brata Daenerys. Viserysa, tak. Jak utopił głowę płynnym, ciekłym złotem.
Piękna scena.
W sumie było całkiem... Okej, są trzy.
O Jezu, przyszedł mi do głowy jeszcze The Thing, przecież Carpentera, Noc Żywych Trupów,
Romero. Też tak zacznie, jak zaczniesz
Suspiria
wspominać.
Suspiria, super. No ale Suspiria może być moim top 3.
Krwawy obóz Mario Bawy. Piłka nożna Mario Bawa. Niedługo.
Dopiero co była piłka nożna.
Jeszcze Mario Bawa musi być. No. Nie dobra, było Babaduki. Dobra, lecimy.
Lecimy. O, wiem, jeszcze to The Witch.
O, no, no.
I Babaduk. Już koniec.
Ultramaryna Lapis Lazuli pyta. Hej, pozdrawiam całą ekipę NK, ale przede wszystkim Oskara i Łukasza, bo to od ich solowych kanałów wszystko się zaczęło. Yes. I pytanie do Radka. Czy nadrobił już historię podcastu, który współprowadzi?
Co? Jak?
Czy nadrobił już historię podcastu, który współprowadzi?
Historię?
Tam był jakiś kontekst, że... Ale ja nie wiem jaki. Coś... Może chodziło o Comics Weekly jeszcze, jak było, że może Radek nie znał tych starych
odcinków?
Ale my
już w listopadzie to już nie prowadziliśmy, więc
no to ja nie wiem.
Współprowadzi, nie rozumiem.
A tutaj nie ma historii za napisami innej niż napisowa. No więc...
Nie wiem, Radek, tłumacz się.
Więc ja poproszę linki jakieś pomocnicze. Czy co? No ale nie, to jest dokładnie podcastów, który współprowadzę. A to Comics
Weekly? No nie wiem, załóżmy, że o Comics Weekly chodzi.
A to miałem nadrabiać? Bo nie kazaliście.
To ty nie nadrabiałeś?
Jak to tak? Zacząłeś współprowadzić, a nie słuchałeś początku?
A my myśleliśmy, że ty nadrobiłeś, dlatego nagrywaliśmy dalej już.
Właśnie tyle lat, że już...
Ej, na rozmowy kwalifikacyjne nie było tego.
No, bo myśleliśmy, że to po prostu z defaultu, no. To kurde, teraz to się wszystko nie liczy.
No dobra, to przed następnym Comics Weekly przygotuję się.
Dobrze.
Okej. Okay. I kolejne właściwie kilka pytań od Roba. Cześć. Macie dowolny budżet na własny film. O czym by był?
To jest jeszcze...
Jezus,
bez obrazy, ale chyba bardziej ogólnego pytania nigdy nie jest.
Dostajesz pieniądze.
Odpowiedź o życiu.
O miłości coś może. Jakiś romans.
Masz trochę wolne, masz dowolną ilość wolnego czasu. Co robisz?
Ja bym nakręcił o człowieku, który chciał zrobić coś dobrego.
Ja bym się o Toma Hanksa zrobił jakiś film o jakimś dobrym człowieku.
Nie
ja
było tego jeszcze?
Ja bym zrobił Mission Impossible, gdzie Tom Hanks gra ojca Toma Cruise'a.
Ale też gdzie Tom agentem. Hanks gra starego Ethana Hunta.
Ja dowolny
ale
budżet.
Właśnie ojca Ethana Hunta, który też był, wiesz, agentem tam w latach 60-tych, 70-tych, czy kiedy tam mógł być.
Mam dowolny budżet, więc płacę Danielowi Day-Lewisowi tyle, że musi wrócić z emerytury, wrzucam do niego Joaquina Phoenixa i zgarniam wszystkie statuetki w danym roku, koniec.
I nazywasz to Deadpool 3.
Na przykład. Dokładnie, mogę to nazwać, wiesz, Koty 2 i tak dostanę wszystko.
O, ja bym zrobił ten film o
zrobię tych kaczkach. Zrobię te kacze opowieści, o których była mowa. Kacze opowieści w CGI i jako będziesz chydzio dyzio zyzio, to będzie Daniel Day-Lewis, Joaquin Phoenix i kto jeszcze teraz, kto jest prawie pewniakiem na Oscary?
Nie wiem.
Adam Driver.
Adam Driver może być, nie wiem, Mahershala Ali. Okay, a Tom Hanks jako Donald. I robię o ich życiu i zgarniam wszystkie statuetki, tak, mimo tego, że są kaczkami w CGI.
I Derulo jako ktokolwiek.
Tak. Jako Magica the Char.
Jako Goguś.
Jako Goguś.
Słuchajcie, to ja bym zapłaciła, żeby przywrócić ten butthole cut do kotów.
Chciałem to powiedzieć, że ja bym przywrócił odbyty.
Słuchajcie, bo może ktoś nie wie, był kiedyś butthole cut, gdzie wszystkie koty miały swoje butthole i potem kazali to usuwać.
No, w jakiejś pierwotnej wersji koty miały odbyty. Widocznie.
Pieprzeni barbarzyńcy z Hollywood, nie?
Zaszyli.
I Tom Hooper miał wizję, no. I chciał, żeby koty były realistyczne. I miały odbyty na wierzchu. A ktoś przyszedł ze studia i kazał mu zamazać te odbyty. No, jakby... Ktoś tam siedział i wymazywał.
Był pan, którego zatrudnili tylko po to, że robił tylko to. Wymazywał cały dzień.
Potem się dziwił, że film nie zarobił.
Ja oglądam, wiesz, i widzę to. Judy Dench, ja wiem, że tam był odbyt, bo to
właśnie,
widzę.
Właśnie ludzie siedzą i myślą, coś w tych kotach mi nie gra.
Coś nie gra,
tak
nie?
Tak,
nienaturalnie.
Dokładnie.
Patrzę pod tego...
Rażą mnie, jak na nich patrzę.
Pod tego McKellena zerkał, a tam nic. Nie, tu jest coś nie tak.
Ładnie, ja nie mogę na nich patrzeć. Zbyt za dużo Uncanny Valley bez tego.
No. Jest jakby Tyler Swift miał odbyt i wiesz, jakby internet później na to reagował, już to widzę, o matko. Znaczy ma odbyt, znaczy, wiesz, jak ci mówię, jako koty, nie?
Znaczy, chyba nie sprawdzałeś.
Źle nie zrozumiał.
Zmienię pytanie.
Nie,
bo
nie zarzucam
Radek,
niczego.
Radek będzie tylko gorzej.
Ja wszyscy wiecie, czym mówimy Radka.
Po co ja to tłumaczyłem?
Będzie tylko gorzej. Ratuj Radka, proszę.
Dobrze, drugie pytanie od Roba. Horror z najlepiej i najgorzej wykorzystanym pomysłem.
Masz bardzo rok.
Czy jednocześnie? No to koty, nie? Dalej.
Koty.
Jednocześnie i to od razu, jednocześnie najlepiej i najgorzej.
Tak.
Jezu, to jest tak ogólne. Ja pamiętam, że ja, nie wiem, mówiąc o iluś tam filmach, zdarzało mi się powiedzieć, że to był świetny pomysł, ale kompletnie położony, albo odwrotnie, ale teraz nie jestem w stanie sobie tego wszystkiego przypomnieć.
W sensie, że pomysł był... Nie.
Ale to... Że pomysł był dobry na przykład, a położyli.
Ale go położyli.
Tak. Kurczę, pamiętam, ostatnio coś było takiego.
Z ostatnich rzeczy, które oglądaliśmy, Resident Evil. Pomysł sam w sobie nie jest zły, ale ten film jest okropny, nienawidzę go.
50 twarzy Greya.
Wtedy go oglądała, to by ci podobał.
50 twarzy Greya. Miał świetny pomysł wyjściowy o psycholu, który kontroluje kobietę, a później zrobili z tego ciupcianko. Ja mówię, nie, to był horror. I wiem, że był świetnym horrorem, bo Jamie Dornan miał już na koncie świetną rolę w serialową seryjnego mordercy. Więc...
Venom. Ewidentnie wyglądało to jak coś, co ma iść w stronę horroru, miały te wszystkie etapy, motywy, a potem wiesz, że podłożyli drugi głos z offu, żeby był ten drugi Venom i gdzieś to dziwnie po drodze się spotkało.
To ja powiem na zapas drugi Doctor Strange. Mam będziemy mogli to przypomnieć kiedyś.
No. On nie wyjdzie w 2024.
To tyle, tak?
No tak.
Tyle inputu. Dobrze. I trzecie pytanie. Kto jest najgorszym złolem w komiksach? Charakter, nie jakość. W sensie, że jest najbardziej zły, tak? Najbardziej niegodziwy.
To Red Skull, bo to jest pierdolony nazista. Więc...
Myślę, no, że Kwakerfeller. Kwakerfeller z gigantów. To ja najgorszy sukinsyn.
A nie ten drugi? Ten taki Szkot? Taki
Granit Forson? Ale no, jego nie było w gigantach.
Gorszy niż Red Skull nazista.
Czy... Według mnie fantastycznym, ale najgorszym jednocześnie złolem był Superior Iron Man, kiedy sprzedawał ludziom, to był ten cały motyw, gdzie on dał ludziom aplikację tego swojego wirusa Extremis, który wszystkich poprzerabiał tak jak chcieli, za darmo zupełnie, i wszyscy wyglądali jak supermodele, modelki, po prostu mega, pięknie, idealnie swoje ciało zrobili, wiecie, nawet wady genetyczne poprawili, całą masę rzeczy, a następnego dnia wyskoczył komunikat, że to była tylko apka trial version, a teraz bólcie mi ogromny hajs za to, żeby dalej kontynuować subskrypcję. I ludzie zaczęli się okradać, włamywać do domów i tak dalej, tylko po to, żeby móc za to dalej bulić subskrypcję. Więc według mnie to był jeden z bardziej diabolicznych planów, jakie były w komiksach.
Okej, okay, no to lecimy dalej. Tomasz 1983 dwa tipy nam wysłał. Pozdro dla napisów końcowych. Radek ma fajną fryzurę. Od 5 listopada 2019 materiał o Ant-Man 3.
O, muszę sobie przypomnieć. Muszę wrócić do tamtej.
Czy macie stałych fryzjerów? Czy zmieniacie? Propsy dla Oscara za czapki. Za noże różne i doceniam styl.
Ja mam stałego fryzjera. W moim domu.
Ja mam tak, że staram się mieć stałego, tylko najczęściej jest tak, że jak już przychodzi ten moment, że trzeba by się obciąć, bo już czujesz ciężar na głowie włosów, to nie zgrywają mi się terminy, więc mam kilku do wyboru, ale staram się trzymać tą liczbę fryzjerów tak, żeby trójka była, nie więcej, nie? Takich stałych, sprawdzonych. Nie, wiesz, że wiem, że mogę sobie przeskakiwać, nie? Że na przykład muszę iść w ten dzień, bo tylko wtedy mi termin pasuje, nie? To mam kogoś z tej trójki, który jest dostępny.
Ja długie lata nie miałam i tak w ogóle fryzjer był dla mnie jakby tak, no do kogo pójdę, whatever, pewnie każdy umie uciąć prosto, nie? Nie. Potem zaczęliśmy oglądać bardzo dużo programów o fryzjerstwie, ja się trochę wyedukowałam, więc mi tak od niecałego roku w tym momencie mam stałego fryzjera, takiego, który naprawdę wie co robi, który zna się też od strony teoretycznej, na przykład na farbowaniu i tak dalej, w ogóle jest jakby, zajmuje się głównie koloryzacją i kurde jest super i... Teraz cieszę się, że mam swojego stałego fryzjera, tam co prawda, właśnie jak ja się chcę zapisać, to tak muszę co najmniej miesiąc do przodu o tym myśleć, więc ja nie mogę iść z dnia na dzień do fryzjera.
No ja teraz mam dokładnie to samo.
Teraz to w ogóle nie mogę pójść, no bo nie wychodzimy, więc teraz na razie uskuteczniamy domowe farbowanie, ale fryzjer Łukasz też tutaj stanął na wysokości zadania i zrobił, słuchajcie, tutaj kolor, który wiecie, płynnie przechodzi, tu jest jaśniejszy, tu jest ciemniejszy, więc w ogóle nie ma, mucha nie siada.
No, ja nie miałem, ale w sumie odkąd oglądamy Ostre Cięcie, to uznam, że chyba muszę sobie znaleźć.
Teraz może wyślecie do mojego, jak już będzie po kwarantannie.
Możemy, no teraz nie ma jak niestety, więc właśnie to jest ten problem. I ostatnio się znowu zabrałem za koloryzowanie, dlatego szczepkę, żeby tutaj nie zaburzyć continuity, ale jak się, ale jeszcze przydałoby się to ostrzyc, nie?
Więc... No ja ci mogę ostrzyc.
No chyba trzeba będzie domowo, więc...
No.
Nie, że moja fryzura była skomplikowana, więc...
No, ale moi ulubieni fryzjerzy to Andrzej Tomek, jakby ktoś pytał.
Tak.
Ale mojego też lubię. Pewnie mnie nie słucha. I drugi tip od Tomasza 1983. W kinach bilety drożeją.
No nie.
Pytanie z listopada. Przez budżety filmów? Aktorzy za dużo zarabiają? Wytwórnie są zachłanne? A może dojdzie do tego, że ceny będą różnicowane? Tani film, tańszy bilet, superprodukcja droższy.
No u nas ostatnio było... Tu już kina nie ma. Nie ma kin.
Póki były, no to mieliśmy tą sytuację z tą obniżką, która myślę, że po pierwsze, wiadomo, że ta obniżka była amortyzowana zwyżkami innych rzeczy, być może takich, których my nie widzieliśmy, typu ulgami na przykład dla pracowników i tak dalej, bo już ktoś nam chyba o tym pisał w komentarzu.
I podniesieniem cen w barze.
To też, ale nawet i tak wydaje mi się, że to było wykalkulowane tak, żeby nie stracić dużo na tym, a kto wie, czy w dalszej perspektywie nawet nie zyskać, bo co prawda może bilety są tańsze, ale być może plan był taki, żeby się więcej sprzedało, nie? Jednak tutaj... mogłaby, jakby przynajmniej w teorii mogła być taka sytuacja, że przy niższych biletach przyszłoby więcej osób i faktycznie kino by na tym zyskało. Zdaje się, że Helios tak miał, jak jakiś czas temu, jeszcze w zeszłym roku mieli swoją obniżkę, to zdaje się, że im wzrosła oczywiście sprzedaż biletów siłą rzeczy, ale też ogólny przychód im wzrósł. Nie wiem jak z dochodem, no ale przychód w każdym razie tak. Więc podejrzewam, że z tego ta obniżka też mogła wynikać, nie? Ze zmiany strategii powiedzmy, tak? Robimy tańsze bilety, ale odzyskujemy na czymś innym, plus liczymy, że więcej osób przyjdzie. No a teraz to oczywiście
teraz to się rozwiąza w ogóle. Bo...
teraz w ogóle znowu, najlepsze jest to, że wiesz, pewnie podejrzewam, że za tą decyzją, przynajmniej Cinema City, stał sztab ludzi, ekonomistów, którzy
rok
po prostu
liczyli, nie?
Rozrysowywali to. W ogóle wszelkie prognozy, wiesz. Różne tutaj możliwości rozwoju tej sytuacji, jakieś w ogóle plany ewentualnie na dalszą strategię, a tu chuj bombki strzelił, bo w sumie trzeba znowu od nowa rozpisywać jakąkolwiek strategię.
Firma matka trochę w tyłku, że tak powiem, no. I kto wie, czy nie będzie kiedyś bankructwa.
No, ale jeśli chodzi o czy z czego wynikają drogie bilety, no też, nie? No w sensie, jeśli budżety rosną i filmy kosztują coraz więcej, no to jakoś trzeba te pieniądze odzyskać, no to więc więcej oczekuje się wtedy od kina. Kina więcej oczekują, jeśli chodzi o ceny biletów, nie? Jakby to... Im droższe są filmy, tym więcej my za nie płacimy, nie? Oczywiście znowu, sytuacja się troszkę zmieni, pewnie prędzej czy później. Ale nic, tylko kibicować dalej takim ludziom jak Jason Blum i ich strategii, powiedzmy, finansowania filmu, bo potrafią robić dobre rzeczy za małe pieniądze. Dobrze, jakby więcej wytwórni się tego nauczyło, bo fajnie jest oglądać duże blockbustery za duże pieniądze, ale nie każdy film musi być blockbusterem, nie?
Ale to właśnie napędza...
Mamy wrażenie, że ostatnio wytwórnie trochę o tym zapomniały.
Ale to właśnie napędza koszt biletów, no, z roku na rok. No. Ten film za 200 milionów, ten za 300 zrobiony i tak dalej. No to nie jest tak, że wytwórnia sobie sama chce te pieniążki wyłożyć, tylko chce, żebyśmy za nie zapłacili za ten film, więc no.
I kolejny tip wysyła nam scenarzystka para dokumentów. Dziękuję za waszą ciężką pracę.
My również dziękujemy za twoją.
Skąd bierzecie na nią siłę i czas? Czym zajmujecie się poza napisami końcowymi? Pozdrawiam wszystkich, a szczególnie Łukasza i Martę. Zgadnijcie dlaczego. O, to my też cię pozdrawiamy. Tak. Mamy nadzieję, że twoja praca przyniosła nam dużo radości. Że się wymieniamy.
To ja bym chciał zadać pytanie jakieś scenarzystce pana dokumentu. No. Co my tu możemy powiedzieć? Nie?
No Radek, skąd bierzesz siłę i czas?
Nie wiem, czy mam, to nie znaczy, że biorę, wiesz, może ja jadę na oparach już, bo to już jest koniec, nie wiadomo. Nie, no to jest najgorsze pytanie, skąd bierzesz siły i czas? No nie wiem, jem zdrowo, staram się, nie zawsze się udaje.
Ja mogę łatwo odpowiedzieć teraz, z tego, że generalnie siedzę w domu, nie wychodzę na zewnątrz, teraz mniej niż nawet wcześniej.
Już cię nie wysyłałem do lasu.
Generalnie już nie muszę chodzić wieczorami do lasu.
Nie, ale teraz to jest rzeźnia, jak sobie nie można, wiesz, na siłownię...
Nie można wyjść z chłopakami na miasto, bez sensu.
No.
To na imprezę sobie pójść wieczorkiem, nie?
No, teraz mniej siły, ale ja tutaj lubię jak puścić okienko i mogę coś odpowiedzieć na pytanie w okienku. No.
A czym się zajmujecie poza napisami?
No ja mam, prowadzę dwa kanały swoje na przykład i jeszcze robię filmy dla TNT, więc...
Innymi słowy, bezrobotny.
No, ale jestem bardzo zajętym bezrobotnym w takim razie, jeśli tak to można określić. Nie, jestem, przepraszam, jestem freelancerem.
A dają zasiłek? Nie, nie dają.
No zasiłek, no to ja dostaję pieniądze za moją ciężką pracę przy komputerze.
Nie można. Nie można. Pracuję jako freelancer, co to niestety...
Spróbuj babci wytłumaczyć, nie? No. Co, czym się zajmujesz? Babciu, słuchaj, mam dwa kanały. Jeszcze trzecie ze znajomymi. I nagrywamy filmy. Mówimy o filmach.
Mówimy o rzeczach.
O kreskówkach, tak. O grach, no wiesz. I płacą?
Ja mojej babci wytłumaczyłem. Ona pewnie nie rozumie do końca, ale się cieszy.
No co ma zrobić, Oskar?
Płakać.
Siedzi w tym lesie, ty już nie przychodzisz.
Za lasem, z całym szacunkiem. Trzeba przejść przez les. Nie, babcia mieszka w centrum, wiem, z toku akurat.
Czyli to wy mieszkaliście w lesie?
Blisko lasu. No, ale też to okazyjnie freelanceruję, chociaż ostatnio to robię więcej przy napisach, jakby nie patrzeć. Ale no,
Jakby nie patrzeć, nie robię.
Natomiast no, teraz mam jeszcze inne rzeczy prywatne, osobiste, którymi muszę się zajmować i tyle. Nie powiem.
Handel narkotykami.
No teraz bardzo przydatne ludziom potrzebują. Nie, tak naprawdę to nie.
Stara się tłumaczy. Nie, nie.
O, ja na przykład mam taką nudną i normalną pracę. I teraz jest fajnie, bo home office, więc oszczędzam godzinę na dojazdach i godzinę na powrotach, więc obie te godziny po prostu przesypiam tak naprawdę, bardzo produktywne. I no w sumie to nawet trudno powiedzieć, co ja do końca robię. Nie?
Zawsze jak przychodzę do komputera Marty, to tam jest otwarta jakaś tabelka z setką jakichś liczb i tak dalej, i czasami Marta klika na jakąś rubrykę i zmienia tam jedną cyferkę i przypisuje to gdzieś i potem znowu skroluje jakąś tabelkę, więc no...
I dzwonią ludzie, nie?
Dzwonią ludzie,
mamy codzienne kole, gdzie pewnie mówię rzeczy w stylu... Co ja tam mówię? Jak to brzmi?
No, musimy wypuścić jakiegoś bacza. Jeszcze nie jest skończony, ale pan Müller zaraz ma przesłać. Ja wolę nie pytać, o co chodzi. No.
Wow, to jest najpiękniejsze, co ja dziś usłyszałam. Dobrze, że tu jest.
No to ja też mam podobny telefon. Nie, dobra, nie mam. To dalej. Nie, to
Jezu,
naprawdę
muszę,
to nie.
Musimy to wyciąć, a to puszczę ludziom w pracy. To będzie hit po prostu. No, ale jeśli chodzi o siłę i czas, no to... To różnie z tym bywa tak naprawdę. Znaczy, no z czasem to wiadomo, czasem coś tam trzeba zostać i dokończyć, więc no nie wiem, nie da się być na napisach. A czasem jestem, a po prostu jestem tak wykończona, że tam gdzieś leżę po prostu w kokonie z kołdry i mówię, że ja już nie chcę. No, ale staram się, bo tu trzeba tworzyć. Nieść kaganek oświaty.
Kaganiec.
Kaganiec też.
Kaganiec teraz tak.
No dobrze, czy jeszcze kończymy, czy jeszcze...
To jeszcze z jedno.
To jeszcze z jedno, dobrze. Złoty. Witam. Jakie serwisy informacyjne waszym zdaniem są najbardziej rzetelne w temacie kina i popkultury? A które to zalewające świat plotkami i niczym nie popartymi teoriami? Dziękuję i pozdrawiam.
No święta trójca. Variety, Hollywood Reporter, Deadline. To są trzy najbardziej rzetelne.
Ewentualnie może tego doliczyć jeszcze, nie wiem, The Rap.
Czasem Forbes, nie, ale to...
Tak, w temacie rzetelnych artykułów to Guardian jest też spoko i nie ma paywalla.
No natomiast król królów, jeśli chodzi o to drugie, no to jest We Got Discovered, no chyba nie ma.
I
kocham kino.
Tak.
No ale nie wiadomo skąd pochodzą informacje z jednego do drugiego, ale generalnie no nie, ale to We Got Discovered to jest chyba takie gniazdo.
Ale cała ta sieć We Got Discovered, te wszystkie Cosmic Comics Book News. Tak, Cosmic Book News, o właśnie. I ta cała pochodna ich, nie? Tam jest ich dziesiątki są tych stron, które tylko przeklejają tą samą informację, nie? Żeby nabijać wyświetlenia.
No natomiast cała reszta serwisów, te wszystkie Comic Book Resources, comicbook.com i podobne, no to one zwykle przepisują po prostu rzeczy.
Z tych, tak.
Aczkolwiek...
Klikasz na nich, to oni na szczęście podają źródła, w przeciwieństwie do dużych polskich serwisów, to tamty przynajmniej podają, więc jeżeli ktoś chce śledzić newsy na przykład na temat takich, wiecie, stricte komiksowo, popkulturowych i tak dalej, chce oglądać te Comic Book Resources czy Newsramy, to spoko, tylko zawsze kliknijcie i potem zobaczcie, jeżeli jest, że Variety na przykład donosi czy coś takiego, no to to jest od razu coś, czym można się podzielić. Jeżeli We Got Discovered albo Cosmic Book News albo coś tam donosi, to wiecie, że jakby, no, jak to wygląda. Oni to fajnie selekcjonują, bo jeżeli śledzicie tylko Variety, to tam będziecie mieli kupę newsów, które pewnie was nie interesują w tym momencie, więc te portale fajnie selekcjonują te, tego typu rzeczy, no ale one przy okazji, żeby wyrobić normę ilości artykułów, to posiłkują się właśnie bardziej zgniłą stroną
tego jabłka. Entertainment Weekly jeszcze ewentualnie. Ale to właśnie te serwisy takie renomowane, które mają jakąś tam pozycję na rynku, mają swoich informatorów i tak dalej, no one o tyle dobrze, one są w o tyle dobrej sytuacji i mają o tyle dobrą pozycję, że nie muszą się ratować clickbaitami po prostu, nie? Jakby po prostu one, ludzie tam zaglądają, bo wiedzą, że to jest to źródło, gdzie najprędzej się czegoś dowiedzą, gdzie najszybciej mogą liczyć na jakąś sprawdzoną informację. Natomiast ta cała reszta serwisów, która tej pozycji nie ma, no to musi niestety iść w coraz bardziej sensacyjne nagłówki, w coraz bardziej taką no też sensacyjną formę clickbaitową tych nawet nie tylko nagłówków, ale samych artykułów i no ratowanie swoich tutaj wyników, klików i tak dalej takimi metodami. W związku z tym no niestety to jakby cała branża zmierza tutaj w kierunku coraz większej tabloidyzacji. A nasze polskie serwisy, przez to, że one mają bardzo ograniczoną publikę i no to mogą w zasadzie no konkurować ze sobą tylko w tym, nie? Im lepszy nagłówek dadzą, im bardziej krzykliwy, im bardziej sensacyjny, tym większa szansa, że ktoś kliknie tam, a nie u konkurencji, więc no tak to wygląda.
I o tyle, i najgorsze jest to, że polskie serwisy prawie nigdy nie podają źródeł, a jak niektóre się nauczyły, to i tak na przykład nie dają linków.
Źródło internet.
Nie, masz na przykład taką tytuł artykułu i na dole źródło tam The Rap na przykład, nie?
Ale nie masz linka.
I tak nie jest nawet oryginalne źródło, ale tak, wiesz, tylko nazwa strony i tyle, nie?
Tak, albo dziennikarze czegoś tam donoszą, nie? Daj mi link i weź, ja sobie kliknę i zobaczę, co oni dokładnie mówią.
No ale nie, ale nie z naszego serwisu. Może klikniesz obok tutaj jeszcze w...
Kto silniejszy?
Nie, no tak to wygląda. Te serwisy muszą zarabiać, nie? To jest ich podstawowa funkcja, więc no będą się ratować takimi metodami.
Ale też może, żeby zrobić trochę autoreklamy, to jeśli ktoś chce newsy z różnych stron w jednym miejscu, to może zajrzeć na naszą grupę. No. Myślę na fanklub napisów końcowych imienia Zacka Snydera, bo mamy już taką wychowaną pod tym względem grupę odbiorców, taką woke, że właśnie zwracają uwagę na źródła. Jeśli tam trafiają newsy, to albo właśnie są to newsy właśnie z tych dobrych źródeł, a jeśli zdarzy się ze złych źródeł, to od razu wszyscy w komentarzach naprostują postującego, że to tylko plotki.
To pokryte
tak.
I wszyscy...
Nie, nawet ja myślę, że takich rzeczy też nawet po prostu moderatorzy nie puszczają, od razu wiedzą, żeby to wypieprzać, ale też no to są jakieś plotki, czy jakieś takie...
Czasem gadamy jakieś plotki, jakieś spekulacjach, ale właśnie wiadomo z góry, że to są plotki, razu, nie? Że...
Tak, no. Hej, to nie ma żadnego pokrycia, ale fajnie by było, jak u post... Znaczy, z tym Netflix i powiedzmy i MCU, nie? Jest na przykład, okej, jest ta plotka, ona... Prawdopodobnie jest to kandupy rozbić, ale jaką postać byście chcieli zobaczyć i tak dalej. No jeżeli na tak ma wyglądać dyskusja, to czemu nie?
No i to w sumie faktycznie, jakby bez tutaj fałszywej skromności, myślę, że to jedno z lepszych miejsc, żeby dostawać regularnie jakieś newsy, nie? Właśnie na te tematy kulturalne, które już będą wyselekcjonowane jakoś, nie? Że to będą rzeczy, które zawsze... się interesują ludzi, którzy są na tej grupie.
Jak ja najczęściej są jakimś też, wiesz, konkretnym komentarzem opatrzone, to nie jest po prostu wklejenie linka i patrzcie, dzieje się, alert, nie?
Ciekawe.
No i też jest dyskusja zawsze, a nie jak w innych miejscach, gdzie jest bardzo niemoderowana, a jak jest bardzo niemoderowana, to widziałem, jak na przykład na Filmwebie czy innych miejscach, nie pogadasz, bo wiesz, że nie zmoderują tego.
No to jest, właśnie też gadałem o tym niedawno w jednym ze swoich filmów, że to jest też taka przewaga, którą my mamy nad, no właśnie miejscami tutaj pokroju tych największych, najpopularniejszych portali, że my możemy sobie selekcjonować też odbiorców, nie? Więc jeśli ktoś robi syf i rzuca komentarze, które są poniżej pewnego poziomu, no to zostaje po prostu wywalony z grona.
Każdy
tak?
Może to selekcjonować, nie każdy chce.
Nie, no właśnie, wiesz, jakby to nie jest ich celem, jakby im nie zależy, no właśnie tu się różni pod względem celów, nie? Naszym celem jest budowanie fajnej społeczności takiej, która będzie fajnie działać, która będzie właśnie, no gdzie nie będzie miejsca na pewne zachowania, nie? Natomiast no celem takiego na ekranie, czy Spider's Webu, czy innych dużych serwisów, no nie jest budowanie społeczności, jakiejś niedużej społeczności, ale takiej, wiesz, jakoś ukształtowanej, tylko żeby ściągnąć jak więcej ludzi, no losowych ludzi, jakichkolwiek ludzi, żeby tylko kliki wygenerować i
tak,
żeby jak najwięcej osób zobaczyło
reklamę. Pokazujesz, dokładnie, ile miałeś wejść tego dnia, nie... Ludzi, którzy wykładają hajsy, potem nie interesuje aż tak bardzo kto wie, co będzie teraz i kto będzie wykładał hajsy po tej całej akcji, ale do tej pory nie interesowało ludzi to, jak masz, jaki masz zwrot tych ludzi, czy to ci sami ludzie wracają i tak dalej. Nie, masz milion wejść na stronę całą jednego dnia, jest dobrze. A to, że to są ludzie, którzy wchodzą, żeby kogoś pobluzgać się nawzajem, czy napisać inne dziwne rzeczy, to już nikogo.
No, tak więc link do grupy macie w opisie tego filmu i każdego filmu. Zapraszamy serdecznie. I przeczytam absolutnie ostatnią rzecz, bo muszę ją przeczytać, bo jest dziwna i będziemy kończyć ten odcinek. Mianowicie Dawid wysłał nam następującego tipa. Bądź mną, motorniczy level 32. Słuchaj w pracy napisów końcowych. Do twojej szesnastki wsiada pisula, OMG. Tramwaj full frontal, czuję combo razy dwa NK na żywo mocno. Dzień taki udany, czuj się jak creepy stalker.
Hej, bez jaj. Pamiętam to.
20 listopada.
Przecież nam opowiadał kiedyś Radek o tym, że wsiadł.
Pisałem wam kiedyś, że wsiadłem
i napisy końcowe słyszałem.
Lecieliśmy w tle, nie?
To zawsze to
mój tramwaj do roboty cały czas.
16? Zawsze...
Tak. To jest 16, tak? To jest mój, tak. To jest bezpośrednio mój pod domu, pod samą pracę. I zawsze jak siadam z przodu, to zawsze tam jest tak, że nie leci na cały tramwaj, tylko tak, wiesz, na ten przód, nie? Że, i zawsze gość, znaczy tutaj kolega, który...
Kolega Dawid,
zawsze puszcza, wiesz, najlepszą muzykę i to jest mój najlepszy, że poranny przejazd zawsze był, nie? Że teraz mam przerwę, ale zawsze puszcza, wiesz, taką spoko muzykę, której nikt nigdy nie puszczał, nie? Jakieś takie kawałki stare czy coś takiego, że wiesz, o, wiem, że jedzie ktoś tym tramwajem, kto czai bazę, nie? I kiedyś puścił, wiesz, napisy końcowe, mówię, fuck, co się dzieje, jak to liza, nie? No, ale to bardzo dziękuję, kurczę, pamiętam to. No,
tak więc w tramwaju też można złapać napisy końcowe.
No, ale nie jeździ się tramwajami, siedźcie w domu.
Teraz no, tak, teraz ale generalnie no to kiedyś może jeszcze będzie można jeździć tramwajem.
Chodźcie w domu. Wrócimy do świata z tramwajami, to...
Ciekawe jak świat będzie wyglądał, nie? Jak wyjdziemy, ciekawe co tam się zmieniło.
Wyjdziesz za okno i wow.
No w ogóle ja sobie uświadomiłam, że dzisiaj jest dokładnie tydzień, odkąd siedzę w domu. Tak autentycznie nigdzie nie byłam, nawet nie wiem, do śmieci wyrzucić nie byłam, nigdzie nie byłam. I dzisiaj przyszedł akurat w ważnej sprawie, żeby nie było, przed pan technik do internetu. I
po prostu więc tak wiecie, się, że mam poważną sprawę.
Tak się ucieszyłam, że po prostu to jest jakiś inny żywy człowiek, którego
tam
widzę.
Coś jeszcze jest na zewnątrz.
Tak, no bo tak to poza tym to wiecie, mam gdzieś tych ludzi przez internet, tam z pracy też jakieś są wideokonferencje i tak dalej, ale kurde, to był żywy człowiek, jakby nie dotykaliśmy się, żeby nie było, ale był, żyje, wow, cywilizacja jeszcze istnieje.
No ja od czasu do czasu zaliczam takie małe, krótkie wyprawy,
żeby zdobyć pożywienie.
Uzupełnić tak zapasy po prostu.
Też
i to jest troszkę absurdalne, bo nie wiem, wszystko wygląda normalnie. No nie jest tak, że wiesz, że masz, kurczę, opad radioaktywny.
No
i
tak, widzę przez okno warsztat, który codziennie się otwiera, no i codziennie warsztatują ale jakieś samochody, nie?
To... Ale z drugiej strony wchodzę do Żabki, już też się pojawiły tutaj oznaczenia, że tylko tam 5 osób może być w sklepie. Osób.
Tylko 5 koszyków.
Tak,
pani w sklepie, pewnie masę.
Oczywiście w sklepie jest pusto, tak, podchodzę, biorę tam, co mam wziąć, podchodzę do kasy i tak, przed kasą wielka szyba, nie? Jak kurczę, jak w Bronxie po prostu, wiesz, już nie może po prostu
stać. Jak w kantorze, nie? Żebyś nie ukradł, nie?
Tak, więc pani nie musi nosić maski, bo ma wielką szybę przed sobą, ale ma rękawiczki, ma płyn do dezynfekcji i wiesz, tam skanuje wszystko tak przez tą szybkę tylko. Mówię, kurczę, to jest jednak... Jakby widzisz różnicę, nie? Jak poszedłem do piekarni po bułki, no to tam też oczywiście...
Odezwa.
Tam jest w ogóle też, żeby stać, wiesz, w odstępach od siebie, żeby używać, płacić tylko kartą i tam pani oczywiście w masce też w rękawiczkach w ogóle podaje te bułki, tak wiesz, na odległość. Już pewnie takimi szczypcami jeszcze. Bo
całe takie pieczywo okno, takie obrotowe właśnie jak pieniądze się często w bankach wymienia, nie?
Całe pieczywo w supermarketach jest popakowane w torebki u mnie na przykład od razu, wiecie. No, nie możesz sobie ściągnąć nawet w rękawiczce tej foliowej, tylko już to jest zapakowane w folii, żeby jakiś debil nie stwierdził, że mu ta rękawiczka niepotrzebna, czy coś takiego. Ale tak samo mam. Idę właśnie do sklepu pobliskiego, wszyscy w maskach. Znaczy nie wszyscy, panie, które tam pracują przede wszystkim, czemu się nie dziwię. Ja mniej więcej co dwa dni mam wypad w tej chwili z domu po że tak powiem, zapasy. Ale szczerze mówiąc, i tak mam wrażenie, że jest dużo więcej ludzi niż na ulicy cały czas, niż powinno być.
No, ciekawe mnie, wiesz, jak to dalej pójdzie, jak wiesz, jak nie wiem, jak wiesz, z centrami handlowymi, jak je otworzą, czy coś, nie, jak to będzie wyglądało, bo... Już jak tak wyglądają, wiesz, sklepy jakieś osiedlowe czy Żabki, no to jak, wiesz, to będzie wyglądało. A będzie musiało być otwarte w końcu, nie?
W aptece u mnie to pani nosi tak jak ten taki dentystyczny, wiecie, taki, mm-hmm. takie coś na głowie, że ta szybka, nie?
Tak. Żeby nie opluć, że tak,
tak powiem, bo apteki popełniały, bo apteki popełniały bardzo duże błędy. Wiele aptek robiło tak, że otwierało tylko te okienko w drzwiach. I, i maskę zakładało, a potem poszło info, że to jest generalnie najszybsza śmierć, że tak powiem, dlatego że jak podchodził człowiek i zamawiał leki, no to siłę czy robił się tunel powietrzny. I jak człowiek nawet mówił, to jakby te zarazki, które normalnie unoszą się tylko do pewnego miejsca, no dzięki temu tunelowi leciały od razu dużo dalej. Pani biednej w aptece mogła na przykład w oczy czy coś takiego polecieć. I teraz zrobili tak, że apteki są zwykle, na przykład jak widzę, drzwi są non-stop otwarte na oścież, żeby była non-stop cyrkulacja, a po prostu za ladą pani nosi tą szybkę. To jest dużo zdrowsze i dużo bezpieczniejsze.
Ja też zauważyłem, że w niektórych miejscach są w ogóle drzwi otwarte. Piekarnie też są otwarte.
I bardzo dobrze, nie? Wszystko jest zabezpieczone, ale musi być ta cyrkulacja. To, z tego, co czytałem, cholera wie, ale z tego, co czytałem, to jest dużo lepszy motyw, dużo, dużo bezpieczniejszy dla pracujących w środku.
No, śmiejemy się, ale w sumie dobrze widzieć, nie? Że tak masa sklepów potraktowała poważnie i ten... Możesz kupić te bułki ze świadomością, że chociaż tutaj ktoś pilnuje w jakimś
tym
stopniu.
Tym bardziej, że ja mam znajomych, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii i szczerze mówiąc, pierwszy raz cieszę się, że mieszkam w Polsce, a nie w Wielkiej Brytanii. Bo wszyscy mi mówią, że mieszkają w różnych miejscach w Wielkiej Brytanii, że po prostu znajomy 1-3 dni do sklepu chodzi i papieru toaletowego nie może dostać.
No. Przyślij mu trochę z Polski.
A dziś byłem. Nie ma go tak dużo jak zwykle, ale jak chciałbym sobie dzisiaj kupić opakowanko,
to nie byłem, to było pełno papieru. Wziąłem dwie ryzy i szczęśliwy poszedłem.
W sklepach widać, że jest generalnie rzeczy troszeczkę mniej, ale nie czuję się, że tak, że przychodzę i o kurde, nic nie dostałem.
Już minął ten kryzys, że raz poszliśmy i nic nie było. Jeszcze dzień przed chyba zamknięciem właśnie wszystkiego, jakoś tak. No dobra, to kończymy ten postapokaliptyczny podcast. Mamy nadzieję, że jeszcze ktoś nas słucha, że jeszcze jest gdzieś życie. Dajcie znać, odzwijcie się.
Jezu, jak nie wiesz, nie ma nikogo, my to puszczamy, wiesz, dla nikogo.
Tak, dziękujemy oczywiście za wszystkie nadesłane pytania. Jeśli też chcecie zadać nam pytanie, to napisy końcowe pl.hajs albo superchat podczas dowolnej z naszych premier i wtedy jeśli pytanie jest ogólne, to trafia do ogólnego Q&A, jeśli jest o gry, trafia do growego Q&A, jeśli jest bieżące albo dotyczy jednego z naszych ostatnich filmów, no to trafia do bonusa. A my tymczasem będziemy się żegnać, wracamy do kwarantannowania się. Idziemy pograć. Czy coś.
No.
Tak więc dzięki wielkie. Był ze mną Łukasz Stelmach, Oskar Rogowski, Radek Pisula. Ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie dalej napisy końcowe. Trzymajcie się. Cześć.